Bywaj zdrów!
Zaprasza dietetyczka
Anika Nawrocka.
Witamy i pozdrawiamy naszych drogich radiosłuchaczy w to piątkowe popołudnie. Witają się z Wami
Anika Nawrocka
i Tomasz Klimowicz, który tradycyjnie będzie trochę przeszkadzał. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszej audycji, ja mam takie pytanie. Na początku już troszeczkę rozmawialiśmy przed rozpoczęciem audycji. Co najbardziej lubisz w swoim zawodzie i dlaczego właśnie taki zawód wybrałaś?
Pytanie, dlaczego taki zawód wybrałam, łączy się ściśle z naszym tematem dzisiejszym. Mhm. Dlatego, że jakby...
A mówimy o zawodzie dietetyka właśnie.
Oczywiście. Taki wybór wynikał z, po pierwsze, z zainteresowania w ogóle zdrowym odżywianiem, jakby dietoterapią różnych chorób. Wyszło z tego, że ja sama miałam od dzieciństwa duże problemy ze zdrowiem. No i od lat też walczę z otyłością, więc jakby no, udało mi się pomóc sobie i chciałabym też pomagać innym.
Jesteś szczęśliwą dietetyczką?
No jest to temat bardzo, bardzo trudny. Mhm. Bardzo trudny. Żyjemy w takim świecie, gdzie chcielibyśmy dostać magiczną pigułkę na rozwiązanie naszych problemów. Szybko je załatwić, szybko usunąć ból. Mhm. Natomiast rzeczywistość jest zupełnie inna, jest bardzo złożona. No trudno się o tym z ludźmi rozmawia.
Jeszcze troszkę podrążę ten temat, bo kiedy przychodzą do ciebie pacjenci, to oni trochę traktują cię jak lekarza, który przepisze im receptę, wezmą tabletkę jedną, drugą i wszystko będzie dobrze.
Dokładnie.
A to chyba tak nie wygląda w twoim przypadku.
Dokładnie, tak my byśmy chcieli. Ja zresztą... Też bym chciała, żeby to było takie proste. Niestety, no żadna dietoterapia nie jest prosta. Tak naprawdę nam dietetykom chodzi o zmianę stylu życia. Nie chodzi nam o przeprowadzenie diety, bo to nie jest żadna filozofia. To możemy sobie zrobić z pomocą internetu, z pomocą książki jakiejś, czy właśnie audycji. Natomiast nam chodzi o zmianę stylu życia, o jakby wprowadzenie takiego stylu życia, żeby człowiek był szczęśliwy, żeby się dobrze czuł sam ze sobą i właściwie to powinno być priorytetem, żeby się człowiek dobrze czuł, żeby był zdrowy. Nie to, żeby wyglądać jak supermodelka czy supermodel, ale to, żeby być przede wszystkim zdrowym i no, czuć się dobrze z samym sobą, tak? Być sprawnym, dobrze funkcjonować.
A dietetyk, dietetyczka mogą przepisać leki, czy wy raczej tego nie robicie?
Nie, nie. W ogóle dietetycy nie mają takich uprawnień, żeby przepisywać cokolwiek.
Ty możesz polecać.
Tak, nawet jeżeli jest to dietetyk, który jest doktorem, czyli ma doktorat, to nawet wtedy nie może taka osoba przepisać żadnej recepty, dlatego że jest to po prostu specjalista odżywienia. On może przekazać wiedzę, może przekazać zalecenia. Natomiast to, czy ktoś te zalecenia zrealizuje, czy nie, no to już jest dobrowolna jakby decyzja pacjenta.
Mhm. Możesz podpowiedzieć, że ja tutaj panu czy pani nie pomogę, ale proszę się udać do lekarza z taką czy inną specjalizacją.
Tak, oczywiście my w ogóle najchętniej współpracowalibyśmy ściśle z lekarzami. Na razie to podejście lekarzy do dietetyków jest troszeczkę nieufne, chociaż zdarza się też miałam taką pacjentkę teraz po udarze, gdzie lekarz rodzinny zalecił, bo pani miała cukrzycę, lekarz rodzinny zalecił konsultację właśnie z dietetykiem. I to nam bardzo fajnie ta współpraca wyszła, chociaż się nie widziałyśmy z panią doktor, ale no tak powinno to wyglądać, tak, że dietetyk współpracuje ściśle. Zresztą w ogóle w przypadku leczenia różnych chorób, zwłaszcza takich wieloaspektowych, o której też zaraz będziemy mówić, Najlepiej byłoby, żeby to był w ogóle taki zespół specjalistów, żeby to był i specjalista odżywienia, czyli dietetyk, i specjalista od zdrowia psychicznego, i właśnie specjalista od medycyny. Chociaż no, są też dietetycy kliniczni, ale ten lekarz zawsze ma większą moc sprawczą, bo może te recepty właśnie wypisywać.
Przechodzimy zatem do tematu naszej dzisiejszej audycji. Otyłość. Ten temat dzisiaj zaproponowałaś, abyśmy wzięli na tapetę. Właściwie ja, kiedy zobaczyłem ten tytuł, to się zastanowiłem, ten temat, to zastanowiłem się przez chwilę, w którym momencie zaczyna się otyłość, w którym momencie mówimy o otyłości.
No, mówimy o tym w momencie, kiedy przekroczymy taką umowną dosyć granicę BMI, czyli tego wskaźnika takiego wagi do wzrostu, powyżej 30. Prawidłowe BMI to jest w okolicach 24, 25, 26. Natomiast od 30, powyżej 30, zaczyna się już taki pierwszy stopień otyłości. Powyżej 35, powyżej 40 to już jest tak zwana otyłość olbrzymia. Także w tym momencie. Natomiast warto pamiętać, że ten wskaźnik BMI, on nie jest idealny, dlatego że warto też sprawdzić skład naszego ciała. Czy kulturysta też będzie miał BMI w okolicach 30, znaczy może, nie musi, ale może mieć w okolicach 30, chociaż nie ma otyłości, bo tutaj jest ogromna masa mięśniowa, prawda? Także tutaj też chodzi o tą zawartość tłuszczu, tkanki tłuszczowej w organizmie, nie?
Otyłość to jest choroba, czy nie?
Tak. Otyłość jest chorobą, jakkolwiek byśmy się bronili od tego, bo no, słyszę takie głosy z wielu stron, że to jest wymysł, że to jest...
Albo taki no, styl życia niezdrowy.
Tak, że ktoś po prostu się zaniedbał, zapuścił, słychać niekiedy, że to jest tylko taka wymówka, że to jest choroba. No, zresztą bardzo podobnie jest w przypadku choroby alkoholowej. Mhm. Nie? Tutaj też bardzo często no, mówimy, że to przecież no, ktoś może podjąć taką decyzję, że albo będzie pił, albo będzie nie pił. Tutaj będzie jadł nadmiernie, albo będzie nie jadł. Nie? Natomiast dlaczego zostało to uznane za chorobę? Dlatego, że ma to wiele przyczyn i wiele czynników i tak jak mówimy potocznie, że wystarczy mniej jeść i więcej się ruszać, no niestety nie wystarczy. Po pierwsze, no to czasami nie trzeba zmniejszyć ilości jedzenia, a wręcz zwiększyć, tylko jeść niskokaloryczne rzeczy. Ale już pomijając to, na powstawanie otyłości wpływa ogromna ilość czynników. I to jest od momentu urodzin już właściwie, bo pierwszym takim czynnikiem oczywiście jest genetyka. Jeżeli jedno z rodziców ma otyłość, jest osobą taką otyłą, no to prawdopodobieństwo jest mniejsze. Jeżeli oboje rodziców, wiadomo, to prawdopodobieństwo otyłości u dziecka jest większe.
Ale nie musi.
Ale nie musi być wyrokiem oczywiście, broń Boże.
Ale my możemy sobie takie coś tłumaczyć na przykład. Tak. No jestem otyła, bo czy otyły, no bo mama czy tata, no to już się nic nie da zrobić. Tak, musi
u nas w rodzinie wszyscy tak mają.
Tak.
Natomiast to jest tylko jakaś część, jakaś cząsteczka tych przyczyn. Kolejne przyczyny, poszukano na przykład takiej korelacji, że nawet ilość branych antybiotyków w dzieciństwie również może mieć wpływ na rozwój otyłości u człowieka. Kolejne przyczyny to mogą być przyczyny psychologiczne. Bardzo często jest tak, że kiedy dziecko jest małe, ma 2 latka, czy tam no, wiek przedszkolny, fizjologiczny, teraz już to wiemy, powiedzmy 30 lat temu nie było takiej wiedzy. Teraz już wiemy, że fizjologiczne jest to, że dziecko jest wybiórcze pokarmowo. Oczywiście tu trzeba czuwać, bo to jest taka cienka granica. Natomiast rzeczywiście w wieku 2 do 5 lat jest taka naturalna wybiórczość u tego dziecka. I często wtedy dzieci są zmuszane do jedzenia. Są zmuszane do jedzenia, no to jest po prostu przemoc, nazwijmy to, terroryzowane w różny sposób, szantażowane. No w tej chwili jest to bardzo ułatwione, bo wystarczy dziecku postawić tablet czy telefon z bajką i dziecko wcina sobie, prawda, nie wiedząc nawet o tym. bo mózg tego nie rejestruje, bo mózg zajmuje się bajką, tak? Tak. A tutaj mamusia wrzuca do buzi, czy ktoś inny, czy babcia, to jedzenie. Później, kiedy przychodzi okres dojrzewania i rzeczywiście to dziecko nabiera apetytu, musi więcej jeść, bo jakby wtedy też fizjologiczne z kolei jest przybieranie na wadze, tak? Budowanie tkanki tłuszczowej również, oczywiście nie nadmiernej, ale jednak, zwłaszcza u kobiet, to wtedy rodzice z kolei mówią, no nie jedz tyle, zostaw te, nie wiem, kolejny kawałek ciasta, czy nawet kotleta, czy cokolwiek, nie? Także wtedy rodzice z kolei, no, alarmują w drugą stronę, tak? Czy bardzo szybko zaczynają się niepokoić, kiedy pojawia się, no, nadwaga, czy jakieś tam nadprogramowe kilogramy, czy gdzieś jakaś fałdka. No i to niestety ma tragiczne skutki dla takiego rozwijającego się młodego organizmu, właściwie dla mózgu zwłaszcza, bo takie słowa rodziców bardzo zapadają w pamięć, a tym bardziej, gdzie my mamy teraz taką kulturę oceniania, gdzie te dzieciaki właściwie już, kiedy tylko dostaną telefon komórkowy z dostępem do internetu, to natychmiast w social mediach widzą, porównują się po prostu, tak? Widzą jakieś gdzieś tam gwiazdy, modelki, modeli swoich idoli, jakichkolwiek.
Tak.
I zaczynają się porównywać, tak? Także tym bardziej jakakolwiek uwaga ze strony rodzica na temat tego wyglądu, czy na temat tego, że coś jest ze mną nie tak, tak? To już zapada w pamięć. I ten młody człowiek, którego mózg jeszcze się kształtuje, bo wyobraźmy sobie, że nasz mózg kształtuje się do 25 roku życia. Więc ten rozwijający się mózg jest bardzo chłodny. I w tym momencie, no niestety, ale może to skutkować gdzieś tam urazem nawet na całe życie. Także ja zawsze mówię, że jeżeli widzimy u dziecka, obojętnie czy to jest przedszkolak, czy to jest uczeń, czy to jest nastolatek, jeżeli widzimy jakieś nadmierne kilogramy, takie bardzo, bardzo duże, to w pierwszej kolejności idziemy do lekarza, robimy podstawowe badania, robimy badania w kierunku hormonalnym, tarczyca, cukrzyca i tym podobne sprawy. Jeżeli okazuje się, że dziecko jest zdrowe, no to wtedy zamiast ciągnąć dziecko do dietetyka po rozpiskę, co ma dziecko jeść, a czego nie jeść, po prostu zmieniamy styl życia całej rodziny. Czyli patrzymy, co my jako rodzice robimy nie tak. Czyli wprowadzamy więcej warzyw, wyrzucamy ze swojej diety wysoko przetworzone przekąski, fast foody. Staramy się nie przekupywać dziecka w żaden sposób, nie dawać mu nagród w postaci słodyczy, właśnie wyprawy do McDonalda czy do jakiegoś innego miejsca fast foodowego. Wprowadzamy przede wszystkim więcej ruchu. I to często wystarcza. Dajemy dziecku poczucie bezpieczeństwa. Staramy się celebrować wspólnie posiłki, chociażby w weekendy. I dopiero jeżeli to rzeczywiście nie działa, wtedy trzeba skontaktować się z lekarzem obezitologiem czy z dietetykiem, żeby wspólnie ustalić jakąś specjalistyczną strategię.
Mhm. To słowo już tutaj padło, ten termin nadwaga. Nadwaga i otyłość to nie to samo.
Nie, nadwaga jest, no, to jest kilka dosłownie kilogramów nadprogramowych, powiedzmy, nad tą idealną wagę. Natomiast otyłość jest to już taki stan, kiedy tkanka tłuszczowa występuje w takiej ilości, gdzie staje się takim, jak my to mówimy, organem endokrynnie czynnym. Czyli jakby ta tkanka tłuszczowa sama z siebie wydziela pewnego rodzaju hormony i wydziela też taki o niskim natężeniu stan zapalny. Dlatego właśnie jest zagrożeniem i dlatego właśnie otyłość powoduje ponad 200 różnych powikłań we wszystkich układach naszego ciała.
A najbardziej takie niebezpieczne z nich?
Ojej, wszystkie są niebezpieczne, ale no myślę, że nadciśnienie, generalnie te sercowo-naczyniowe wszystkie w kierunku miażdżycy, w kierunku niewydolności serca, w kierunku udaru, czy jakichś takich no, kwestii związanych z układem sercowo-naczyniowym, no to jakby najciężej leczyć, jeżeli już dojdzie na przykład do jakiegoś udaru, czy do zawału, to wtedy rzeczywiście może być różnie, tak? Może się to skończyć tragicznie, możemy się długo rehabilitować po takim stanie. Także myślę, że to jest chyba takie najbardziej dotkliwe. No wiadomo, że tutaj też cierpią kości, stawy, mogą szybciej powstawać zwyrodnienia, natomiast to jest taki proces wydłużony. Nie? Na pewno tutaj, jeżeli chodzi o układ pokarmowy, to też się tak bardziej dzieje no w ukryciu, pod powierzchnią jakby, nie? Problemy z żołądkiem, z mikrobiotą jelitową, to wszystko gdzieś tam troszkę trwa. No wiadomo, tutaj też w przypadku chorób sercowo-naczyniowych to też się nie dzieje od razu, kiedy ktoś przekracza jakby tą BMI 30 czy 35, to nie jest tak, że nagle dostanę zawału, prawda? Ale jeżeli chodzę na przykład z ogromnym brzuchem, gdzie to jest tkanka tłuszczowa i chodzę z nim 10 lat, no to wtedy już należałoby się porządnie zaniepokoić. Także myślę, że tak, że te sercowo-naczyniowe chyba są takie najbardziej dotkliwe.
Czy po wprowadzeniu diety i ruchu, czy to wystarczy? Czy coś jeszcze jest tutaj potrzebne?
No, ponieważ otyłość jest taką chorobą, jak wspomnieliśmy, już bardzo wieloaspektową i tu ona wynika nie tylko z tego, że my nadmiernie jemy.
Ale też musimy, przepraszam, że ci tutaj przerywam. Czy tutaj też nie powinno czasem u nas się zapalić jakieś czerwone światełko i zapytać, dlaczego my jemy?
No właśnie,
nadmiernie.
No właśnie. No właśnie chciałam też o tym powiedzieć.
A, proszę bardzo.
Ale no fajnie, że zauważyłeś to też. Oczywiście my nie jemy nadmiernie od tak sobie, nie? Że albo to są zaburzenia hormonalne, kortyzol, hormon stresu, insulina, hormon zależny od glukozy, hormony kobiece wszelakie, hormon głodu i sytości, czyli leptyna i grelina, one mogą pozostawać w nierównowadze. Jednego może być za dużo, drugiego może być za mało, czy też na odwrót. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, no to są kwestie wszelkie psychologiczne, nie? Że my bardzo, bardzo często zajadamy stres, jakieś kryzysy. Też widzę i to i w gabinecie, i z własnego doświadczenia, że można się odchudzić fajnie, można zejść z tej wagi nawet 30 kg i można to zrobić wyłącznie za pomocą deficytu kalorycznego, czyli jemy mniej niż potrzebujemy i wtedy organizm spala ten nadmiar i aktywność fizyczna do tego. I można, da się jak najbardziej. Jeszcze wypadałoby dosyć dobrze spać o odpowiednich porach. Natomiast w momencie, kiedy kończy się motywacja, tracimy jakiś sens życia, tracimy cel, przychodzi jakiś kryzys, przychodzi żałoba, jakieś rozstanie, jakiś rozłam w rodzinie, jakaś poważna choroba nowotworowa, leczenie onkologiczne.
Zwolnienie z pracy.
Czy właśnie problemy z pracą, jakieś długi, problemy finansowe, wszelakiej maści kryzysy. W tym momencie no, wszystko się wali, że tak powiem, i ta otyłość wraca, bo to jest choroba przewlekła i nawracająca. I w momencie takich stanów gdzieś tam depresyjnych też, nieleczonej depresji, gdzieś tam jakichś zaburzeń nastroju, lękowych bardzo często, jest o wiele trudniej tak naprawdę, tak? Jasne, są osoby, zdarzają się jakieś pojedyncze ewenementy, kiedy człowiek ma jakąś taką samodyscyplinę, jakieś takie samozaparcie w sobie, że na siłę będzie parł do przodu mimo wszystko, pilnował tej diety, pilnował ćwiczeń. Ale no człowiek jakby wypala się w środku, prędzej czy później dojdzie do ściany, tak? Jeżeli nie rozwiąże pewnych problemów, nie pogodzi się sam ze sobą, czy z rodziną, czy z Bogiem, no to prędzej czy później dojdzie do ściany, tak? Bo nie da się na siłę trzymać tej diety. Zresztą udowodniono, że dieta im bardziej eliminacyjna, restrykcyjna, tym gorsze efekty. Tak. Tym większa tęsknota za powrotem do tego, co lubimy, tak? I no, wracają też kilogramy wtedy, a często one są większe niż były na początku.
Tak, i tutaj też ta kwestia, czy my naprawdę kochamy siebie.
No tak. Oczywiście, no to się wszystko od tego zaczyna, bo jeżeli my będziemy uważali, że te zdrowe nawyki które już powinniśmy wprowadzić na stałe, nie okresowo, na czas jakiegoś tam leczenia, czy na czas tej tak zwanej diety, tylko już na stałe, my powinniśmy wprowadzać, które możemy polubić. Mhm. Jeżeli my tego nie polubimy, no to jeżeli nie będziemy tłumaczyć sobie, że to jest dbanie o siebie, to nie jest zabieranie sobie przyjemności, tak? Tylko to jest dbanie o siebie właśnie, tak? Jeżeli ja zapycham sobie brzuch, zapycham sobie emocje fast foodem, słodyczami kiepskiej jakości, takimi wysoko przetworzonymi jakimiś cukierkami, czekoladkami z nadzieniem, no to ja tak naprawdę nie lubię siebie, nie? Bo widzę, że czuję się po tym źle, tak? Że mam takie, a nie inne dolegliwości, jakieś tam zgagi. No to jak mam zgagę, to wezmę sobie tabletkę, nie? Mam jakieś tam problemy jelitowe, no to jeszcze jedną tabletkę, nie?
Są różne sposoby na diety. Mówimy czasem o dietach cud, dietach kapuścianych, no najróżniejsze. Ja jakoś w tym temacie za bardzo nie jestem biegły. Jakich diet powinniśmy unikać na pewno? Co byś w tym temacie powiedziała?
Każdych.
Aha. To kończymy program, drodzy Państwo, dzisiaj.
To znaczy tak, no. Jest dieta, znaczy dieta, my tak mówimy dieta. No dieta tak. To jest tak naprawdę wszystko, co my jemy, tak? Mhm. Jaką pan ma dietę? Idziemy do lekarza, pytam, jaką pan ma dietę, czyli co jesz tak naprawdę, tak? Mhm. Jest takim sposobem żywienia, o może nazwijmy to tak, sposobem żywienia, najlepszym od wielu, wielu lat na świecie, w wieloletnich badaniach, bardzo długich, na wielotysięcznej próbie osób, jest od dawna dieta śródziemnomorska. Dieta śródziemnomorska to przede wszystkim warzywa. Trzy czwarte warzyw, 1/4 owoców. Owoce najlepiej z niskim indeksem glikemicznym, czyli takie, które mają mniej cukru. Na pewno nie winogrona, banany, takie rzeczy. Bardziej owoce jagodowe, jabłka, gruszki i tym podobne. Co jeszcze tutaj ważne? Mięso czerwone ograniczamy do absolutnego minimum. Raz na 2 tygodnie na przykład. Mięso białe raz w tygodniu. Poza tym przede wszystkim ryby. 2-3 razy w tygodniu. Orzechy, oliwa z oliwek. Tłuszcze roślinne typu właśnie awokado, z orzechów różnych, z pestek, z nasion. No i pełnoziarniste produkty zbożowe. Makaron pełnoziarnisty, grube kasze, pieczywo takie ziarniste z pełnego ziarna. I to jest taka no, dieta śródziemnomorska, która jakby bawi mnie czasami, bawi i wkurza, jak widzę właśnie w internecie dietetyków, którzy proponują dietę na taką chorobę, na cukrzycę, na nadciśnienie, na PCOS, na Hashimoto, na otyłość, na różne tam, na menopauzę, nie wiem, różne rzeczy. Mhm. Natomiast prawda jest taka, że ta dieta śródziemnomorska, ona jest dobra dla każdego. Dla każdego i zawsze, i dla dziecka, i dla dorosłego. Ma mnóstwo właśnie takich produktów przeciwzapalnych. Jest bardzo wartościowa i tak naprawdę wystarczy no, trzymać się pewnych takich podstawowych rzeczy i w każdej chorobie będzie to skutkowało dobrze.
Mhm. Leczenie otyłości jest konieczne, prawda?
No, myślę, że tak. Zależy to też od stopnia tej otyłości. Natomiast wiadomo, że otyłość daje te skutki uboczne. No, ta tkanka tłuszczowa jest właśnie takim jakby dodatkowym organem, który nam zaburza pracę organizmu. I jakkolwiek by ktoś tłumaczył, że dobrze się czuje, że na nic nie choruje, no to jest mocno tymczasowa sytuacja, tak? Jeżeli ta otyłość będzie trwać, no im dłużej będzie trwać taki stan, tym większe ryzyko, że pojawią się właśnie te powikłania, nie? I tutaj, jeżeli chodzi o to leczenie, bo pytałeś wcześniej o, czy dieta i ruch wystarczy, ja tutaj nie odpowiedziałam do końca na to pytanie. Oprócz diety i aktywności fizycznej, od której zawsze zaczynamy, od takiej zmiany nawyków, mamy też, jeżeli chodzi o leczenie otyłości, leczenie farmakologiczne, czyli leki. I tutaj w Polsce jest dostępnych kilka leków, jeżeli chodzi o leczenie otyłości. Te leki najlepiej, żeby przepisał lekarz obesitolog, czyli specjalista od otyłości. Dopiero później może przepisać lekarz rodzinny. takie leki na otyłość. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że te leki to też nie jest magiczne rozwiązanie, nie? Że jeżeli będziemy brać te leki i jednocześnie prowadzić styl życia dotychczasowy, czyli nadmiernie jeść, jeść zbyt tłusto, zbyt kalorycznie, tak zwane puste kalorie, czyli te wysoko przetworzone produkty, no to te leki będą działały tylko czasowo, tak? No nie możemy tych leków brać całe życie, tak? Kilkadziesiąt lat. Także trzeba o tym pamiętać. No i dokładnie tak samo jest w przypadku operacji bariatrycznych. Czyli tak potocznie mówiąc, operacji zmniejszenia żołądka, chociaż to nie chodzi o zmniejszenie żołądka, tylko wycina się tę część żołądka, w której produkowany jest właśnie ten hormon głodu, żeby po prostu zmniejszyć to łaknienie. Ale to nie jest jedyny sposób. Są też inne rodzaje tych operacji bariatrycznych.
Ale te operacje chyba się robi już w takich skrajnych przypadkach, prawda?
Kiedy to znaczy tak, jeżeli jest to BMI przekroczone powyżej 35 i dodatkowe powikłania, czyli jeżeli ktoś już ma na przykład nadciśnienie, hipercholesterolemię czy jakieś inne powikłania, natomiast no, w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Jeżeli my przejdziemy taką operację i nie zmienimy swojego stylu życia, to po tej operacji, oczywiście po tym czasie gdzieś tam takiej adaptacji, no to wszystko wróci, tak? Wróci do takiego samego stanu. Może, no, może nie do takiego samego, ale nadal będziemy się zmagać z tą otyłością, nie?
Temat otyłości jest bardzo szeroki i myślę, że jeszcze w naszym programie niejednokrotnie on gdzieś będzie się przy okazji przewijał. Jakbyś dzisiaj to nasze spotkanie, nasz program podsumowała? Co chciałabyś takiego dobrego powiedzieć, jakąś dobrą radę naszym słuchaczom, szczególnie którzy no, dotknięci są otyłością może?
Znaczy ja muszę powiedzieć, że mam ogromne szczęście i tu chciałabym też podziękować wszystkim swoim pacjentom, którzy bardzo życzliwie na mnie patrzą. Też jako właśnie na osobę z otyłością. I ja też pragnę podkreślić to, że nasza waga nie jest jedynym wyznacznikiem naszego zdrowia. Ja w tym momencie akurat mam troszkę wyższą wagę niż powinnam. Natomiast moje zdrowie jest dużo lepsze niż 10 lat temu. I z tego się też bardzo cieszę. Dążę do redukcji wagi i kibicuję wszystkim, którzy również to robią. Doskonale wiem, jak to jest trudne i bardzo by mi zależało na tym, żebyśmy wszyscy skupiali się przede wszystkim na swoim zdrowiu i samopoczuciu. Żebyśmy potrafili być wdzięczni Bogu za nasze ciała, za to, co one robią, a nie jak wyglądają. Że noszą nas tyle czasu, że potrafią wiele rzeczy zrobić i w pracy, i w domu, że kobiety rodzą dzieci, mężczyźni dźwigają ciężary, czy bawią te dzieci. I to jest tak naprawdę ważne. I bardzo boli mnie właśnie, kiedy przychodzą pacjenci, schorowani często, a bardzo skupieni na wadze, na tym, co ta waga pokazuje. I wiem też po sobie, że można bardzo wiele zmienić też w swoim zdrowiu, jednocześnie nie zwalczając na siłę tej wagi. Warto najpierw pogodzić się z samym sobą, doprowadzić organizm do porządku, do zdrowia i dążyć sobie spokojnie do tej redukcji wagi. My byśmy chcieli jak najszybciej.
Już.
Już, natychmiast. Pamiętajmy tylko, że jeżeli będzie szybko, to najczęściej będzie nietrwale. Jeżeli chcemy trwale, wtedy musimy uzbroić się w cierpliwość i szukać pomocy, ale bądźmy też wyrozumiali dla siebie. Nie oceniajmy ludzi, że jeżeli ktoś jest otyły, ciężko mu się poruszać, to pewnie się zapuścił, to pewnie nic nie robi, tylko za przeproszeniem żre. Tak? Bądźmy dla siebie dobrzy i wyrozumiali. To naprawdę często nasze ciało jest księgą, która zapisuje całe nasze życie. Wiele wydarzeń, wiele doświadczeń tam jest. Pamiętajmy o tym, że nie znamy historii drugiego człowieka. Nie oceniajmy go pochopnie.
Nigdy po wyglądzie.
Nigdy po wyglądzie.
Po czynach.
Oczywiście, jak najbardziej. Chociaż tak jak mijamy kogoś na ulicy, to trochę ciężko nam tak ocenić, ale generalnie nie oceniajmy. Różne są naprawdę ludzkie historie i życie nie jest czarno-białe. To ma prawda. Wiele pięknych kolorów.
Ale pięknie dzisiaj zakończył się nasz program. Dziękujemy bardzo. Bądźcie, drodzy Państwo, zdrowi, bądźcie szczęśliwi, żyjcie pięknie i kochajcie się. Anika Nawrocka, dietetyk.
I Tomasz Klimowicz.
Dziękujemy i do usłyszenia za miesiąc w maju. A, to będzie piękna pewnie audycja. Maj jest piękny.
Tak, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.